Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Najniebezpieczniejszą nędzą będącą przyczyną wszystkich innych jest oddalenie się od Boga, wskazał papież, spotykając się z niosącą pomoc ubogim międzynarodową wspólnotą papieża Jana XXIII.
Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita skrytykował orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skutkujące przyzwoleniem na komercjalizację ludzkich komórek jajowych i eksperymentowanie na nich.
W Szczecinie odbyły się święcenia biskupa pomocniczego Henryka Wejmana.
Witamy 20 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ponad 7 tysięcy dorosłych, młodzieży i dzieci związanych ze wspólnotą papieża Jana XXIII wypełniło entuzjazmem, śpiewem i tańcami aulę Pawła VI. Powstałe blisko pół wieku temu stowarzyszenie jest dziś obecne w 34 krajach świata. Prowadzi m.in. liczne rodzinne domy dziecka zajmujące się młodzieżą, która przeżywa trudności, w tym niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo oraz narkomanami. Jego założyciel, zmarły przed 7 laty, ksiądz Oreste Benzi, jest już kandydatem do chwały ołtarzy. Kiedy Ojciec Święty przybył do auli, swymi świadectwami podzielili się z nim nigeryjska dziewczyna, którą własny ojciec sprzedał, by była prostytutką, oraz rodzina cyganów.
I wasi racconti parlano di schiavitù e di liberazione.
To, co opowiedzieliście, mówi o niewoli i wyzwoleniu, o egoizmie tych, którzy chcą sobie zbudować egzystencję, wykorzystując innych, i o hojności tych, którzy pomagają bliźniemu podnieść się z poniżenia materialnego i moralnego. Są to doświadczenia, które rzucają światło na liczne formy ubóstwa, którymi niestety jest zraniony nasz świat. Ujawniają one najniebezpieczniejszą nędzę, będącą przyczyną wszystkich innych, mianowicie oddalenie się od Boga. Zarozumiałe przekonanie, że można się obyć bez Niego. To jest ślepa nędza polegająca na tym, że uważa się za cel własnej egzystencji bogactwo materialne, dążenie do władzy i przyjemności, podporządkowując sobie życie bliźniego dla osiągnięcia tych celów.
Papież podkreślił, że wiara przesuwa góry obojętności i apatii, sprawia, że pragniemy naśladować Jezusa, który nakłania nas do czynienia dobra, dodając nam odwagi, byśmy wzorowali się na nim jako miłosiernym Samarytaninie.
Dobrze o tym wiedział ksiądz Oreste Benzi, założyciel waszego stowarzyszenia. Jego miłość do małych i ubogich, do wykluczonych i porzuconych, była zakorzeniona w miłości do Jezusa ukrzyżowanego, który stał się dla nas ubogim i ostatnim. Jego odważne zdecydowanie, by powołać do życia tak wiele inicjatyw dzielenia się z innymi w różnych krajach, wypływa z ufnego zawierzenia Bożej opatrzności. Z misji angażowania młodzieży i zainteresowania jej osobą Jezusa zrodziła się usługi Bożego księdza Oreste Benziego, idea organizowania dla niej życiowego, radykalnego spotkania z Chrystusem jako bohaterem i przyjacielem poprzez świadectwa życia, które ukazałyby orędzie chrześcijańskie w pełni, ale w sposób radosny i nawet żartobliwy.
Franciszek nawiązał też do audiencji, na jakiej przed 10 laty przyjął wspólnotę święty Jan Paweł II. Przypomniał, że położył on wtedy nacisk na znaczenie obecności Eucharystii w rodzinnych domach dziecka tego stowarzyszenia.
Kardynał Jean-Louis Thoron będzie nowym kamerlingiem świętego Kościoła Rzymskiego. Papież mianował go na to stanowisko po tym, jak poprzedni kamerling, kardynał Tarcisio Bertone, skończył 80. rok życia i zgodnie z nowymi przepisami automatycznie stracił tę funkcję. Kardynał Thoron jest Francuzem i ma 72 lata. Aktualnie kieruje papieską radą do spraw dialogu międzyreligijnego.
Zgodnie z tradycją funkcja kamerlinga w kościele dotyczy okresu sede vacante, czyli nieobsadzenia stolicy Piotrowej. Jego zadaniem jest zarządzanie sprawami doczesnymi kościoła oraz troska o dobra doczesne stolicy apostolskiej i administrację Watykanu aż do czasu wyboru nowego papieża. W dziele tym wspiera go wicekamerling. Do tej pory funkcję tę pełnił włoski arcybiskup Pier Luigi Celata, jednak i on ukończy niebawem 80 lat. W związku z tym Ojciec Święty mianował na to stanowisko również Włocha, arcybiskupa Giampiero Glodera. 56-letni hierarcha jest aktualnie prezesem Papieskiej Akademii Kościelnej, kształcącej watykańskich dyplomatów.
Wiele kontrowersji wzbudził niedawny wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości uznający, że organizm niezdolny do rozwoju nie jest embrionem. Chodzi konkretnie o niezapłodnione ludzkie komórki jajowe, które mają stanowić w przyszłości materiał hodowlany komórek macierzystych przydatnych w nowatorskich technikach medycznych. Wyrok z 18 grudnia przełamuje dotychczasowy zakaz patentowania metod z użyciem niezapłodnionych komórek jajowych oraz komercjalizacji odkryć w tej dziedzinie. Decyzja ta budzi zdecydowany sprzeciw Kościoła, mówi prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, biskup Ignacio Carrasco de Paula.
Ten wyrok wydaje mi się znamiennym uproszczeniem, bo nie chodzi zwyczajnie o fakt, że nie mamy do czynienia z embrionem i w związku z tym po prostu można z tego uczynić przedmiot patentów i handlu. Wystarczy pomyśleć na przykład o donacji nerek czy innych narządów do przeszczepów. Przecież nie są to embriony, a jednak absolutnie nie jest dozwolony w żadnej poważnej etyce i medycynie, przynajmniej na ile wiem, handel tymi narządami. To może stać się niebezpieczne, bo stopniowo taka ocena może zostać rozciągnięta na inne dziedziny, bardzo wrażliwe zwłaszcza w naszych czasach. Dla mnie szczególnie uderzająca jest na przykład możliwość, bo taka istnieje, że przy pomocy takiego jajeczka pobudzi się w określony sposób powstawanie ludzkiego istnienia. Słowo zmanipulowana w odniesieniu do takiej komórki wydaje mi się dość trafne, ponieważ znaczy to, że nie chodzi o komórki jajowe w stanie naturalnym, na których dokonuje się badań czy czegoś podobnego. Oczywiście to wszystko jest w gruncie rzeczy domeną etyki zysku i naprawdę jest to bardzo niebezpieczne.
Zdecydowanie odrzucamy jakiekolwiek przyzwolenie na wszelkiego rodzaju aborcje, jak to już ogłaszaliśmy w ostatnich dniach różnymi środkami i na różne sposoby. Takie sformułowanie znalazło się w opublikowanym specjalnym oświadczeniu Konferencji Episkopatu Dominikany. Wyraziła ona w ten sposób swój sprzeciw wobec zaaprobowania przez Izbę Deputowanych tamtejszego parlamentu ustawy znoszącej w pewnych wypadkach karę za przerwanie ciąży. Jej projekt złożył prezydent Danilo Medina. Dotyczył on wypadku, gdy ciąża zagraża życiu matki i zostały wyczerpane wszystkie inne dostępne medyczne i techniczne sposoby jej pomocy.
Biskupi zauważają, iż Kościół nigdy nie przestanie głosić przekonania, że życie jest nienaruszalne od momentu poczęcia aż do śmierci. Podkreślają przy tym, że potwierdza to także dominikańska konstytucja. Zwracają równocześnie uwagę, że należy korzystać z wszelkich możliwych środków, by ratować każde życie, nie tylko matki, ale i dziecka.
W Izbie Niższej Parlamentu złożony jest także projekt ustawy pozwalającej na podobną depenalizację przerywania ciąży w innych sytuacjach. W tym samym liście hierarchowie przypominają więc również, że w tych kwestiach nie może być żadnego wyjątku. W żadnym wypadku nie możemy zaakceptować wyroku śmierci na dziecko poczęte także wtedy, gdy ma ono wadę rozwojową lub jest skutkiem gwałtu czy kazirodztwa, napisali w specjalnym oświadczeniu biskupi Dominikany.
Czując się w powinności, by żyć jak dzieci światła, ja i Definitorum Generalne pragniemy wydobyć na światło poważną sytuację, w której znajduje się w tym momencie Kuria Generalna Zakonu. Tymi słowami przełożony generalny Franciszkanów, ojciec Michael Perry, w specjalnym liście do wszystkich współbraci informuje o bardzo trudnej sytuacji finansów zakonnych. Podkreśla, że sprawa dotyczy stabilności finansowej tak samego zakonu braci mniejszych, jak i powierzonego mu dziedzictwa.
Ojciec Perry wyjaśnia, że już we wrześniu Definitorium Generalne podjęło szereg kroków mających na celu wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy. Między innymi zasięgnięto porady związanych z zakonem prawników, a także poinformowano o tym fakcie właściwe władze kościelne. W trakcie wewnętrznej analizy i oceny sytuacji pojawiły się trzy ważne elementy. Po pierwsze, potwierdzono, że Kuria Generalna znalazła się w bardzo poważnej sytuacji finansowej, w tym ze znacznym zadłużeniem. Po drugie, systemy nadzoru i kontroli finansowej w zakresie zarządzania dziedzictwem zakonu nie były wystarczająco skuteczne. A po trzecie, wydaje się, że pewne osoby, którym została powierzona piecza nad dziedzictwem zakonu, podjęły szereg budzących wątpliwości operacji finansowych bez pełnej wiedzy i zgody byłego i obecnego Definitorium Generalnego. Jako że część osób, które w tej sprawie odegrały kluczową rolę, nie jest franciszkanami, władze zakonne jednocześnie zwróciły się o pomoc do odpowiednich instytucji świeckich.
Sam zakon braci mniejszych powołał specjalny trzyosobowy zespół, który weryfikuje wewnętrzną sytuację finansową, w tym także kurii generalnej. Ponadto ma on zbadać i ocenić istniejące systemy nadzoru finansowego, a także zaproponować zmiany mające na celu ich wzmocnienie. Jego zadaniem jest również dokładne przeanalizowanie wszystkich działań ekonomatu generalnego zakonu podjętych od 2003 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych operacji, które mogą budzić niepokój.
Mam świadomość, że wielu z Was będzie poważnie rozczarowanych i zniechęconych zaistniałą sytuacją. Pojawi się także wiele pytań, na które będziecie mieli prawo uzyskać odpowiedzi. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli dostarczyć więcej informacji, napisał w swoim liście ojciec Perry. Dodał także, że jego intencją jest przedstawienie pełnego raportu kapitule generalnej.
W katedrze w Szczecinie odbyły się dziś święcenia nowego biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, księdza profesora Henryka Weimana. Uroczystością przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.
W homilii arcybiskup Migliore podkreślił, że sakra biskupia czyni z nowo wyświęconego straż poranną, która wyczekuje, rozpoznaje i ogłasza Boga.
Posługa biskupia jest skarbem, który Bóg Tobie powierza, abyś oddał się na służbę tych, co szukają Boga i nadsłuchają Jego głosu i pragną żyć w komunii z Nim i Jego Kościołem.
Jako hasło biskupie biskup Henryk Weimann przyjął słowa służyć Bogu miłosierdzia. Jak wyjaśnił, wybrał je, bo cały czas doświadcza działania Boga miłosierdzia.
Podejmuję tę służbę w całej pokorze mego serca, w zrozumiałej po ludzku niepewności, w poczuciu własnej słabości i niedoskonałości, ale również z nadzieją, że drogą służby będzie mnie prowadził Jezus Chrystus, który jest wierny i nigdy nie zawodzi.
Były to trzecie święcenia biskupie w szczecińskiej katedrze. Ostatnie odbyły się 34 lata temu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Światowe Dni Młodzieży, misyjna modlitwa o pokój, wezwanie do ewangelizacji i wierność polskiej tradycji. Do takich tematów nawiązują tegoroczne świąteczne ozdoby wykonane przez dzieci ze szkół i przedszkoli archidiecezji częstochowskiej. Na Jasnej Górze trwa siódma edycja konkursu na wieczernikową choinkę.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie własnoręcznie ozdób choinkowych i udekorowanie nimi świątecznego drzewka. Pomysłowość wykonawców, jak zwykle, zadziwia i zaskakuje.
Nasza choinka jest przypomina o potrzebie misji.
O tym, że trzeba nieść Ewangelię na krańce świata.
Przypomina jeszcze o tym, że trzeba się modlić o pokój.
Inspiracją do tematyki naszej choinki jest fakt, że w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży będą w Polsce. Naszą choinkę ozdabiają flagi wielu państw świata, wszystko przepasane biało-czerwoną wstęgą.
Najładniejszą choinkę wybiorą teraz jasnogórscy pielgrzymi. Głosowanie trwa od 25 grudnia do 1 stycznia. W ubiegłym roku oddano ponad 30 tysięcy głosów. Organizatorami konkursu są Klasztor Ojców Paulinów, Radio Jasna Góra i Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Częstochowie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.